Kiedy mówimy o Bogu, to w naszych głowach, w naszych sercach jest tak mnóstwo skojarzeń, tak mnóstwo pewnych słów, które były wypowiedziane w historii ludzkości, że naprawdę ciężko w tym wszystkim dotrzeć do prawdziwego Pana Boga. Do tego, co mówi na Jego temat Boże Słowo. Wracaliśmy z wakacji, przejeżdżaliśmy przez różne miejscowości. Dojazd do tego miejsca wakacyjnego, do którego tym razem dojeżdżaliśmy, prowadził w połowie przez autostrady i drogi szybkiego ruchu, a w drugiej części to już była tylko przejażdżka przez różnego rodzaju miejscowości, małe, duże. Dziś przejeżdżali przez takie, no, mówiąc krócej, łagodnie, totalne dziury i różne emocje, różne myśli się gdzieś w mojej głowie pojawiały. I nagle pojawiła się taka refleksja, jeżeli Bóg jest Bogiem Wszechmogącym, jeżeli prawdą jest to, co jest napisane w Bożym Słowie, to On jest tym, który zna życie każdej z poszczególnych osób, które gdzieś tam podczas tej naszej podróży mijaliśmy. I to też jest o tyle dziwne, że jeżeli to jest prawdą, to On zna życie każdego z nas tutaj dzisiaj zgromadzonych. Wie, w jakim momencie naszego życia jesteśmy. Wie, co doświadczaliśmy, doświadczamy, o czym myślimy, co przeżywamy. Spogląda na Piotrka, patrzy się na Kazika, na Anię, na Ulę, na Paulę. I to jest zdumiewające. Te prawdy, które mówią o Panu Bogu, jeżeli one docierają do naszej głowy, do naszego serca, potrafią nasze życie napełnić prawdziwą wartością. Kiedy usłyszałem, że w Bejrucie wydarzyło się to, co się wydarzyło, czasami próbując ludzi zachęcić do tego, żeby wsparli innych, organizujemy różnego rodzaju działania motywacyjne. No i z reguły to działanie motywacyjne polega na tym, że mówimy na przykład zginęło 10 tysięcy ludzi, 50 tysięcy ludzi. Ale przecież prawda jest taka, że nawet jeżeli by cierpiała tam jedna osoba, to dla tej jednej osoby to już jest wystarczające cierpienie. Nawet jeżeli dla jednej rodziny, dla jednej społeczności, dla jednego osiedla okazało się, że w ciągu kilku sekund praktycznie zniknął cały ich dom i całe ich osiedle, cała ich ulica, to już jest wystarczający powód do tego, żeby być razem z nimi w modlitwie. Pytanie, które chciałbym postawić na początek naszego całego rozważania. Chłopaki mi tak rozmaicają życie, ale to za coś, nie wiem dlaczego. Przypuszczam, że to jest karma. Ten odsunąć? Dobra. To jest tak, jest nic w stosunku do tego, o czym będę mówił, także. Czasami zadajemy sobie pytanie, czasami sobie tego pytania nie zadajemy. Częściej w dzisiejszych czasach na ten temat się w ogóle nie mówi, ale chciałbym to pytanie postawić. Jaki jest Bóg? Przecież kiedy przyglądniemy się różnym tematom, weźmiemy gazetę, włączymy telewizor, czasami rozmawiamy z kimś, ten ktoś płacze i pojawia się w nas myśl, to Bóg jest odpowiedzialny za całe zło, które jest otaczające na świecie. On jest odpowiedzialny za nasz osobisty ból i cierpienie. Czasami pojawiają się w nas pytania i to są pytania pełne goryczy i pełne złości, pełne zdenerwowania, pełne smutku, czasami pełne beznadziei. Czasami mamy ochotę krzyczeć, mamy ochotę wyciągnąć rękę w górę, zaciśniętą w pięść i powiedzieć do Boga: koniec. Mam już dość, zawiodłeś mnie. I ja nie wiem, w jakim momencie swojego życia ty dzisiaj jesteś. Może dzisiaj rano, kiedy się witaliśmy przy wejściu, podaliśmy sobie ręce, uśmiechałaś się do mnie i było wspaniale, pozornie wspaniale. Tekst, który dzisiaj będzie podstawą naszego kazania, jest skierowany do pewnej grupy ludzi, którzy są opisani przez rzymskiego historyka. On żył na początku naszej ery, nazywał się Tacyt i pisze takie słowa, opisując tych, do których był skierowany list Piotra. Oto odziano jednych w skóry zwierzęce, i oddano na poszarpanie psom. Innych znów przybito gwoździami do krzyża. Urządzono z nich żywe pochodnie, aby o zmroku zamiast kaganków rozświetlały ciemności nocy. Na ten cel ofiarował Neron własne swe ogrody. Stąd też ludzie ci, jakkolwiek winni i zasługujący na karę śmierci, wzbudzali powszechną litość. Uważano bowiem, że śmierć ponoszą nie dla ogólnego pożytku, ale dla zadowolenia morderczych instynktów jednego okrutnika. Jest to opis prześladowań chrześcijan, którzy żyli za czasów Nerona. I kiedy apostoł Piotr pisze do nich list, to dokładnie takie tło tego listu, takie tło temu listowi towarzyszy. Jeden z autorów powiedział, że tłem tego listu są bolesne doświadczenia, kampania oszczerstw i poniżenia ze względu na Chrystusa. Kiedy zaczynamy czytać ten list, to myślę, że czasami słowa, które kieruje Piotr do tych ludzi, są szokujące. Mi na przykład na początek bardzo, nie wiem, czy powiem, że zdenerwowało, ale on bardzo często mówi do nich: słuchajcie, nie grzeszcie. Nie pozwalajcie sobie żyć byle jak. Nie pozwalajcie sobie folgować swoim pragnieniom, swoim pożądliwościom. Wyobrażacie to sobie? Zaraz mają zginąć. Może nie wszyscy. Może ktoś ucieknie, może ktoś będzie oszczędzony. Ale wielu z nich albo już cierpiało, albo będzie cierpieć. I Piotr do nich mówi: słuchajcie, żyjcie dobrym życiem. Bez złości, bez mściwości. W wersecie 2.17 czytamy: wszystkich szanujcie, braci miłujcie, Boga się bójcie, króla czcijcie. Ale podstawą naszego dzisiejszego rozważania będzie fragment zapisany w pierwszym liście Piotra, w drugim rozdziale, od 1 do 3 wersetu. Pierwszy list Piotra, drugi rozdział, od 1 do 3 wersetu. Czytamy takie słowa. Odrzuciwszy więc wszelką złość i wszelką zdradę i obłudę i zazdrość i wszelką obmowę, jako nowonarodzone niemowlęta zapragnijcie niesfałszowanego duchowego mleka, abyście przez nie wzrastali ku zbawieniu. I to, na czym się chciał szczególnie skoncentrować, gdy żeście zakosztowali, iż dobrotliwy jest Pan. Inne tłumaczenie mówi: skosztowaliście przecież, jak dobry jest Pan. Pamiętacie, o czym mówiłem, jakie jest tło tego całego listu? Ci ludzie albo cierpieli prawdopodobnie, teraz chociaż boję się takich słów mówić, ale prawdopodobnie takiego cierpienia nie doświadczymy. Na pewno nie jesteśmy w stanie sobie do końca wyobrazić, co doświadczali, co przeżywali. I Piotr do nich mówi: przecież skosztowaliście, jak dobry jest Pan. Świństwo, nie? Czy nie powinien klęknąć i po prostu im współczuć i się nad nimi żalić i może dołączyć się do goryczy, która gdzieś tam w ich sercach, w ich głowach się pojawia? Dlaczego w taki sposób do nich się zwraca? Dlaczego takimi słowami próbuje do nich przemówić? Napisałem sobie, że są co najmniej 4 powody. Kiedyś pisarz Tim Keller, odnosząc się do cierpienia, powiedział, że mamy pewną opcję. I to jest opcja, którą wielu ludzi wybiera. To jest opcja, którą wybierają też ludzie wierzący. Cierpisz, masz problemy, zmagasz się w swoim życiu z różnymi doświadczeniami, odrzuć Boga. Po prostu. Odrzuć to, co się nie sprawdziło. A tutaj, kiedy mówimy o tych ludziach, to Chrystus, przyznawanie się do Chrystusa było przyczyną ich cierpienia. Wiemy o tym, mamy tą świadomość, że często niektórzy zarządzają, bo zaczęło się w Rzymie, ale później te prześladowania rozniosły się na cały ówczesny Rzym, na całe ówczesne Cesarstwo Rzymskie. I często było tak, że dany zarządzający regionem brał takich chrześcijan, że udało mu się złapać ich i mówił: słuchajcie, możecie być uratowani, po prostu wykrzyczcie Chrystusowi: nie wierzę w Ciebie, nie jesteś już dla mnie jakąkolwiek wartością. Wyznajcie swoją miłość, swoją ufność Cezara. Zatem pierwszy z powodów, jaki ewentualnie można byłoby podać, dla którego Piotr skierował do nich takie słowa, nie inne, to była taka opcja, że w naszym cierpieniu, w naszym doświadczeniu możemy po prostu odrzucić naszą wiarę. Ale pojawia się pewien problem. Martin Luther King, będąc w więzieniu, powiedział takie słowa: niesprawiedliwość można nazwać niesprawiedliwością tylko wtedy, kiedy mamy do czynienia z prawem danym nam przez wyższy autorytet, przez Pana Boga. No bo wyobraźmy sobie taką sytuację. Nie ma Boga. Nie ma nikogo, kto by był większy niż człowiek. Nie ma nikogo, kogo można byłoby potraktować jako prawdziwy autorytet. I przykładowo wychodzimy tutaj z budynku. Ja podchodzę do Adiego i mówię: Adi, wziąłem twoje kluczyki, powiedziałem, że leżały na twoim biurku. Jadę twoim samochodem do domu, teraz już będzie mój. Myślicie, że byłby zaskoczony, zdziwiony, zdenerwowany? Albo nie, nie wiem. Widziałem lepszy samochód. Wczoraj tak zaparkowany był na takiej ścieżce. To ten samochód bym wziął. Biorę go, bo mi się podoba. Biorę go, bo jestem silniejszy. Biorę go, bo mam ochotę. Biorę go, bo mam trójkę dzieci. Biorę go, bo mam, nie wiem, chorą nogę. Biorę go, bo mam taką ochotę. Z jakiegoś powodu nie akceptujemy takiego rozwiązania. Jean-Paul Sartre, który generalnie jest znany jako ten, który jako celi, jakby jedyną prawdziwą wartość, czy jedyne prawdziwe kryterium traktował nas samych jako takich, kiedyś powiedział takie słowa: jeżeli Bóg nie istnieje, to nie mamy żadnego odniesienia, według którego można by określić, co jest dobrem, a co jest złem. Dostojewski kiedyś powiedział: jeżeli nie ma Boga, to wszystko jest dozwolone. I może to jest absurdalny argument, może go nie rozumiemy tak na pierwszy rzut oka, ale chodzi o to, że apostoł Piotr mógł do nich nie skierować takich słów, ale mógł powiedzieć: słuchajcie, cierpicie, odrzućcie tego Boga. I co w ten sposób by im dał? Nic. Jeżeli wybieramy taką drogę, jeżeli taka alternatywa jawi się nam jako fajne rozwiązanie, to de facto pozbawiamy się czegoś, co ewentualnie, potencjalnie daje nam szansę znalezienia wartości tego, przez co przechodzimy. Jest jeszcze jeden powód, dla którego apostoł cytuje ten fragment. Cytuję, mówię, bo to jest fragment Psalmu 34. Dawid, zanim stał się królem, a i potem, gdy już stał się królem, praktycznie non-stop doświadczał różnego rodzaju trudności życiowych. To były trudności życiowe w kategoriach: jestem asystentem króla i król akurat ma teraz taki moment, że podnosi dzidę, kieruje ją we mnie i próbuje mnie zabić. Kiedy to się mu nie udaje, to organizuje wojsko i wojsko zaczyna się specjalizować w tropieniu Dawida. I kiedy Dawid, jak zagonione, zaszczute zwierzę, wpada na pewien pomysł. Mianowicie: schowam się u pogańskiego króla i może tam król Saul mnie nie znajdzie. Okazuje się, że ten król zaczyna się orientować, że przecież to jest ten Dawid, który kiedyś był wodzem wojska. Złapmy go, zabijmy go, ale cudem udaje mu się uciec. I wiecie, co ten Dawid wtedy pisze? To jest Psalm 34. Będę błogosławił Pana w każdym czasie. Chwała Jego niech będzie zawsze na ustach moich. Dusza moja będzie się chlubić Panem. Niechaj słuchają pokorni i weselą się. Wysławiajcie Pana ze mną. 9 werset. Skosztujcie i zobaczcie, że dobry jest Pan. Błogosławiony człowiek, który u Niego szuka schronienia. Dlaczego Piotr kieruje do nich takie słowa? Bo są to słowa, które mają w sobie jakąś głębszą treść, one mają swoją historię. To są słowa, które wypowiedział ktoś, kto był bardzo, bardzo mocno prześladowany. Ktoś, kto bardzo dużo wycierpiał i w tym cierpieniu w taki sposób gdzieś spotkał Pana Boga, w taki sposób Go skosztował, że był gotów w środku tego cierpienia wykrzyczeć: będę błogosławił Pana w każdym czasie. Jest jeszcze trzeci powód, dla którego Piotr, pisząc do ludzi, którzy w jakimś sensie czuli już blisko siebie cierpienie, może śmierć kogoś bliskiego. Sam Piotr wielokrotnie cierpiał z powodu wiary w Chrystusa. A nie tylko to. Czy pamiętamy, w jaki sposób Pan Jezus powiedział do niego? To jest zapisane w Ewangelii Jana w 21 rozdziale 18-19. Pan Jezus zbliża się do tego momentu, kiedy odchodzi tutaj z ziemi. Siedzą w pewnym dość nietypowym momencie jakby historii apostołów. Piotr jest tuż po tym, kiedy zdradził Pana Jezusa i Pan Jezus jako niejako leczy jego serce, leczy jego głowę, leczy jego duszę, leczy coś, co zostało może w jego życiu zaburzone. I próbuje mu pokazać, że ta miłość, że ta zależność, że to się nie skończyło, że ich relacja nie została zerwana. Ale potem słyszę takie słowa, które mówią o tym, że Piotr nie doświadczy normalnej, zwykłej śmierci. To będzie śmierć niestandardowa. Przyjdzie taki moment, kiedy zostaniesz poprowadzony nie tam, gdzie może chcesz, gdzie może byś chciał. I list, który omawiamy, był napisany mniej więcej w okolicach 64 roku. I w krótkim okresie czasu później Piotr umiera. Umiera na krzyżu, powieszony do góry nogami, bo powiedział, że nie jest godny, aby umrzeć w taki sposób, jak umarł Chrystus. Czy pamiętamy historię Szczepana, którego ludzie, dla których czynił dobrze, postanowili go ukamieniować? I oni rzucali w niego kamieniami, a on wołał: Panie Jezu, przyjmij mego ducha. A kiedy klęczał już przed ostatnim może rzutem kamieniem, mówi: nie policz im tego grzechu. Kiedy słyszymy takie słowa, kiedy potraktujemy je poważnie, kiedy słyszymy tego rodzaju historie, to myślę, że pojawia się w nas pytanie, może to jest szokujące pytanie, czy szokujące wnioski gdzieś tam się do naszej głowy cisną. Co się dzieje? Co to za ludzie? Skąd oni brali motywację do takich zachowań? A apostoł mówi: gdyżeście skosztowali, iż dobrotliwy jest Pan. Skosztowaliście przecież, jak dobry jest Pan. Co za dziwny argument. Ja mam kochać, przebaczyć, przetrwać ogromne cierpienie, bo skosztowałem Boga. A jaki Bóg ma smak? Spytałem jednego młodego chłopaka, a on mi odpowiedział: obojętny. Ktoś inny powiedział: jaki smak? Soczysty. Joseph Heller powiedział: nienawidzę Boga i nienawidzę życia. Kolega z pracy odpisał mi na SMS-a, bo w pracy nie zdążył przygotować odpowiedzi, to potem mi odpisał: Bóg to rodzina pałająca miłością. Bóg to tata. Poczucie bezpieczeństwa i spokoju. Pewność. Niepewność. Bóg pełen miłości. Bóg jest ucieczką i siłą. Ktoś inny powiedział: Bóg nie istnieje, nienawidzę Go. Poświęcę całe życie, aby Go zniszczyć. Zatem jaki smak ma Bóg? Jaki smak ma Bóg dla Ciebie? Bo przeczytaliśmy wcześniej, że to jest to odpowiedź na to pytanie jest odpowiedzią zasadniczo rzecz biorąc kluczową. Bo to jest odpowiedź, która pozwoliła na to, czy to doświadczenie pozwoliło tym ludziom przetrwać. O jakim smaku Pana Boga mówi Boże Słowo? To jest ciekawe, że kiedybyśmy wzięli Boże Słowo, pierwsze rozdziały pierwszej Księgi Mojżeszowej i patrzymy się, jak Bóg stwarza świat. Mówi i powstaje. Mówi i powstaje. Obficie, 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 obficie. Teraz byliśmy nad morzem i to mnie po prostu szokowało. Byliśmy w takiej dziurze, gdzie nie było regularnego koszenia i po prostu ta roślinność rosła. Jak wam kilka zdjęć sobie zrobiłem dla Dominika, bo po prostu to było dla mnie szokujące, że w takim kawałku ziemi, gdzieś tam podszedłem do byle jakiegoś tam normalne, zwykłe miejsce gdzieś koło drogi i po prostu w jednym miejscu były dziesiątki, setki roślin nawzajem przerastających się przez siebie. I kiedy czytamy te słowa, które są zapisane w pierwszej Księdze Mojżeszowej, to czytamy taki regularnie powtarzający się refren. Bóg popatrzył się na to i powiedział, że to było dobre. Bóg popatrzył na to i to było dobre. Popatrzył na to i to było dobre. A potem, kiedy stworzył człowieka, i kiedy stworzył mężczyznę i jego żonę, to powiedział, patrząc się na to wszystko, i podsumował jednym zdaniem, to było bardzo dobre. Ale przychodzi pewien moment. Jest on zapisany w trzecim rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej. Że przychodzi jeszcze jeden znawca smaku. Jeszcze jedna osoba, która ma coś do powiedzenia na ten temat. I czytamy takie słowa, ja to skrócę. A wąż rzekł do kobiety, czy rzeczywiście Bóg powiedział? A później... Na pewno nie umrzecie, lecz Bóg wie, że gdy tylko zjecie z niego, z tego drzewa, otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg, znający dobro i zło. A gdy kobieta zobaczyła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia i że były miłe dla oczu i godne pożądania dla zdobycia mądrości, zerwała z niego owoc i jadła. Jak jej smakował bunt wobec dobrego, kochającego Boga? Jak smakuje grzech? Na początku często jest słodki, ekscytujący, dający pociechę, nadzieję, ale w końcu doprowadza do nienasycenia, do trudu, do goryczy, do rozpaczy. Boże Słowo przekonuje nas, że jeżeli skosztowaliśmy, jak dobry jest Bóg, to jesteśmy w stanie wygrać to życie. Przetrwać je nie jako mizerną egzystencję, ale jak powiedział Dietrich Bonhoeffer, może sobie wyświetlimy ten tekst. Dziwny człowiek, dziwna historia, bardzo dramatyczna, ale to jest historia, w której po prostu... Ta duchowa ślinka cieknie. Bo on był człowiekiem, który poznał smak Boga. I powiedział takie słowa, że to życie wymaga zaangażowania nie tylko umysłu, ale również ciała. Jest to wezwanie, które stawia Bóg. Polega ono na tym, by być w pełni człowiekiem, by zachować posłuszeństwo temu, który nas stworzył. To bowiem jest spełnieniem naszego przeznaczenia. Nie jest nim życie ciasne, wypełnione kompromisem, przezorne, lecz życie przeżyte w jakimś rodzaju dzikiej, radosnej, czerpanej pełnymi garściami wolności. Ono właśnie oznacza posłuszeństwo Bogu. Pisał te słowa, żyjąc w nazistowskich Niemczech, mając świadomość, że ryzykuje życiem. Po krótkim okresie czasu wylądował w więzieniu i po okresie mniej więcej 2 lat zostaje stracony. Wróg dąży do tego, aby odwrócić nasz wzrok od zdumiewającej, oczywistej prawdy. I nie wiem, jak do nas dotrzeć z tą prawdą. Chciałbym tak dużo na ten temat powiedzieć, ale już bardzo długo mówię. zastanawiamy się, jaki smak ma Bóg. Kiedy czytamy Boże Słowo, kiedy czytaliśmy te wprowadzenie do interpretacji otaczającego nas świata, to wyczytujemy tam, że to wszystko, co piękne, co dobre, co obfite, co intensywne, co harmonijne, co pachnące, jest stworzone przez Pana Boga. Piękna muzyka, czy to jest symfonia, czy zespół rockowy, heavy metalowy, chór, czy duet. Piękno tego wykonania wskazuje na Pana Boga, dawcę piękna i dobra. W tych pierwszych rozdziałach Księgi Mojżeszowej 13 razy jest powiedziane, że to było dobre. Smak Boga. Jego pełny bukiet. Ile z Niego znamy? Kiedy czytamy biografię ludzi, którzy na poważnie żyli z Panem Bogiem, to ostatnio z kimś się dzieliłem tą takimi moimi obserwacjami, to przyznam szczerze, czasami jestem zawstydzony. Teraz jestem na etapie kończenia książki o Amy Carmichael. Kiedy ona wyraża te swoje myśli o Panu Bogu, kiedy ona je przekuwa na praktykę życia i opieki nad tymi, którzy potrzebują tak ogromnie tej opieki, kiedy artykułuje pewne słowa w środku swojego cierpienia, kiedy przez kilkanaście lat, w zasadzie kilkadziesiąt lat, siedzi w pokoju niepełnosprawna i mówi o miłości, mówi o głębi, mówi o esencji, mówi o cieszeniu się najmniejszymi rzeczami, to uczę się, że jest jeszcze mnóstwo smaków Pana Boga, których w ogóle nie poznałem. Jest jeszcze tak wiele do odkrycia. Kiedy zacząłem przygotowywać, to myślałem, że ten fragment potraktuję z innego punktu widzenia. Porozmawiamy na temat jedzenia, na temat smaku, na temat tego, jak bardzo jako ludzie dużo o jedzeniu myślimy, jak wiele mu poświęcamy czasu i energii. Smakosze, znawcy wina, tytoniu, programy telewizyjne poświęcone jedzeniu. Co jesteśmy w stanie zrobić, żeby dobrze zjeść? Ile jesteśmy w stanie zapłacić za dobre jedzenie? Bo jedzenie to nie tylko podstawa naszej codziennej egzystencji. To jest sposób na to, żeby uczynić życie wartościowym, pełnym. Wspominamy smaki. No wczoraj posiedziałem chwilę z Zosią i z Dorotą i dobrze, że jeszcze bardzo nie jestem głodny, bo już powolutku czuję, jakby ta ślinka zaczęła cieknąć. Nasza liczba kubków smakowych to około 10 tysięcy, a receptory smakowe to około miliona. Kiedy byśmy przyglądali się Bożemu Słowu, zaczęlibyśmy szukać pewnych głównych myśli, które w nim się przeplatają non-stop. Od pierwszej księgi Biblii do ostatniej. To zobaczylibyśmy, że te różne parametry otaczającego nas świata, różne elementy naszych doświadczeń, naszego jestestwa, to, że mamy ducha, duszę i ciało, to, że żyjemy z innymi ludźmi, to, że lubimy zwierzęta, to, że fascynuje nas to, co piękne, to, że lubimy zapachy, to, że gdzieś tam na co dzień chcemy być twórczy. Te wszystkie rzeczy mają swój drogowskaz, który ma nas prowadzić do Pana Boga. Kiedy czytamy o tym, że mamy milion receptorów w naszym organizmie, które mają w jakiś sensie interpretować smak, mają nam dać możliwość doświadczania jego pełni, to też bezproblemowo możemy dojść do takiego przekonania, że to nam wskazuje na to, że Bóg jest tym, który ma w sobie tak ogromny potencjał, aby na każdy z tych receptorów odpowiedzieć. Dawid, Szczepan, Piotr, Dietrich, Martin Luther King to były osoby, które znały smak bólu. Ale przede wszystkim poznali smak Boga. I tak jak apostoł Piotr w swoim liście mówi, że ich doświadczenie sprawia, że ich wiara nabiera smaku. Staje się bogatsza i pełniejsza. Jest jeszcze jeden powód, dla którego Piotr miał prawo w taki sposób skierować słowa zachęty do tych, do których pisał. Dlaczego mówił o nich, o tym, żeby przede wszystkim skupili się na tym, jakim jest Bóg. Żeby w Nim zaczerpnęli siłę i motywację do życia. Kiedy cierpimy, kiedy ja cierpię, auć, to tak bardzo boli. Może cierpimy w ciszy. Może tylko wewnętrznie coś w nas krzyczy i wrzeszczy. Może czasami to jest po prostu zwykłe odrętwienie. Może to jest po prostu zwykła byle jakość. Gdzieś tam w tle naszej głowy pojawia się myśl, Bóg tego nie rozumie. On nie jest w stanie mi współczuć. Jeszcze wczoraj przeglądałem książkę C.S. Lewisa Smutek, którą pisał w trakcie, gdy jego żona umierała na raka. I mówi, że patrzył się w niebo i czuł, że drzwi zostały zatrzaśnięte. Że w momencie, kiedy potrzebował Pana Boga, to był przekonany, że Bóg sobie gdzieś poszedł i go w ogóle nie obchodził. Bóg tego nie rozumie? Czy naprawdę? Też w liście Piotra czytamy o tym, że ten smak Pana Boga ma pewien wiodący smak. To jest smak tego, że Chrystus, Boży Syn, zszedł na ziemię, aby poznać ból w takim wymiarze, jakiego nie jesteśmy w stanie pojąć. Święty, doskonały, czysty, nieskazitelny Bóg, Syn, wstąpił na ziemię. Czytamy w Ewangelii Jana 3,16. Bóg tak umiłował świat. Bóg tak umiłował świat. To nie jest świat w sensie ogólnym. Bóg tak umiłował ciebie i mnie. Że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Czy jesteśmy w stanie sobie wyobrazić ból, który doświadczał Chrystus? W sensie takim fizycznym wiemy o tym, że gdy był w Getsemane, gdy miał tą świadomość, że ma umrzeć na krzyżu, gdy miał tą świadomość, że coś, czego nigdy w życiu nie doświadczył, coś, co się nie wydarzyło w historii nie tylko wszechświata, nie wiem, co jest przed i po, ale w historii tego czegoś, miał być rozdzielony od Ojca. Miał cierpieć w sposób niewyobrażalny. Miał przyjąć na siebie nasze wstrętne zachowanie, nasze grzechy, nasz egoizm, nasze zdrady, naszą złość. I kiedy cierpi, kiedy tam klęczy, to przez jego organizm, w jego organizmie dzieją się rzeczy zdumiewające. Razem z jego potem płyną krople krwi. Wiemy o tym, że zauważono tego samego rodzaju doświadczenie wśród ludzi, którzy byli tuż przed wyrokiem kary śmierci. Organizm wtedy reaguje w taki sposób, że stres i przerażenie sprawia, że nasze żyły, ich struktura zaczyna się rozluźniać, także krew jest w stanie przeniknąć do tych ośrodków, które zazwyczaj wydalają z siebie pot. Czy znamy tego, który z głębokiego, egzystencjalnego bólu doświadczył tego, że stał się cierpiącym sługą, cierpiącym Bogiem? Diabeł interpretuje naszą rzeczywistość w określony sposób. Pan Bóg interpretuje rzeczywistość w określony sposób. Kogo jesteśmy w stanie dzisiaj posłuchać? W 4 wersecie czytamy: przystąpcie do Niego, do kamienia żywego, przez ludzi wprawdzie odrzuconego, ale przez Boga wybranego jako kosztowny. Dla większości ludzi Chrystus nie jest jakąkolwiek wartością. Dzisiaj Bóg rzuca nam wyzwanie. Czy zostaniesz ekspertem, smakoszem, znawcą, arbitrem elegancji, sommelierem duchowym, degustatorem? Kiedy się tak zastanawiam nad naszą codziennością, to myślę, że jest dzisiaj jedna podstawowa przyprawa, którą w naszym życiu potrzebujemy. Tą przyprawą jest materializm. W różnej formie. Fajnym uosobieniem, myślę, tego materializmu jest komórka. Mamy tam komórkę i w niej jest coś, co sprawia, że nasze życie nabiera wartości. Siedzę, nudzę się, jestem na przystanku. Byle jaki czas marnowanego oczekiwania na autobus. Biorę komórkę, jestem w stanie przenieść się do innego świata. Nagle jestem na plaży. Nagle jestem w życiu Roberta Lewandowskiego. Nagle okazuje się, że mogę sobie jednym kliknięciem kupić na Allegro coś nowego. I nagle w moim życiu pojawia się taki przyjemny dreszczyk emocji. A to nie jest ewangeliczny smak Pana Boga. Bóg mówi o tym, że ci, do których pisał, skosztowali, że dobry jest Bóg. Czy go zakosztowałeś? Piotr mówi, że od tego wszystko się zaczyna. Kiedy człowiek naje się czosnku, przestał jeść pół godziny wcześniej. I wchodzi gdzieś do jakiegoś miejsca, to nagle się okazuje, że mamy tutaj taką żywą reklamę czosnku. To jest taki chodzący czosnkowy zapach. Jaki smak czują nasze dzieci? Przyznam szczerze, że jestem głęboko nieusatysfakcjonowany tym, jaki smak prawdopodobnie Pana Boga im zostawia. Chciałbym, żeby było inaczej. Chciałbym, żeby zapragnęły tego smaku. Chciałbym, żeby ci, z którymi przebywam na co dzień, z którymi mam kontakt, zapragnęli tego smaku. Bo czytam, bo też tego doświadczyłem w dużej mierze, ale czytam też o takich ludziach, którzy robili rzeczy niewiarygodne. Nie chodzi o wiarygodne w sensie, nie wiem, że skoczyli z jakiegoś wieżowca albo zarobili mnóstwo pieniędzy. Oni byli w stanie kochać wbrew jakiemukolwiek rozsądkowi. Byli w stanie żyć i funkcjonować w taki sposób, który nie wydawał się w ogóle w żaden sposób logiczny. Cieszę się, że pośród was też są takie osoby, które rozprzestrzeniają taki smak. Które, gdy widzę, że są gotowe poświęcić bardzo wiele, bo gdzieś mają w sobie wewnętrzną motywację, żeby postąpić niekoniecznie egoistycznie, niekoniecznie realizując tylko swoje cele. A wiemy o tym, że obietnicą, którą Pan Jezus zostawił nam, kiedy spożywał wieczerze, kiedy siedzieli i jedli, w taki sposób żegnał się ze swoimi uczniami. Słuchajcie, to jest ostatni raz, kiedy tutaj na ziemi spożywam wieczerze w taki sposób. Potem jeszcze będzie troszkę rzeczy po drodze. One nie będą dobre, one nie będą przyjemne. Ale zostawiam ci wam Ducha Świętego, który was przez nie przeprowadzi. Ale też żyjcie nadzieją, bo przygotowana jest uczta, na którą wszyscy są zaproszeni. Czy skorzystacie z tego zaproszenia?